Cześć wszystkim, nazywam się Paweł Byszewski i jestem głównie deweloperem aplikacji mobilnych w Tołku. Głównie dlatego, że zajmuję się też częścią serwerową, z których nasze aplikacje korzystają. I chciałem dzisiaj trochę poopowiadać o Kotlinie, czyli nowym języku, który z powodzeniem może być wykorzystywany na Androidzie. I tak dla ustalenia uwagi, kto z Was napisał już jakąś aplikację na Androida? Okej, całkiem sporo. Więc Kotlin został napisany przez firmę JetBrains. To jest ta firma, która tworzy IntelliJ IDE, czyli chyba najpopularniejsze obecnie środowisko programistyczne dla języków javowych i JVM-owych. Na jego podstawie powstało też Android Studio, czyli najbardziej popularne środowisko dla aplikacji androidowych. I chcieli oni mieć język, w którym mogliby rozwijać swoje projekty javowe i był on efektywniejszy niż Java, pisało się w nim wygodniej i w większym stopniu wspierał programistów niż Java. Przyjrzeli wszystkie rozwiązania dostępne na rynku i stwierdzili, że w zasadzie żadne im do końca nie pasuje, więc oczywistym wnioskiem było to, aby napisać własny język i tak właśnie zrobili. Postawili sobie kilka celów. Jednym z nich było to, aby język miał niski próg wejścia, tu jest pewnie ukłon w stronę skali. Kolejnym celem było to, aby bardzo łatwo integrował się on z Javą, ponieważ chcieli oni nie tylko pisać nowe produkty, ale rozwijać też swoje obecne projekty w tym. I wspierał programistę w jak największym stopniu, czyli po pierwsze był, czy cechował się dużą czytelnością i pomagał pisać kod czytelny, oraz próbował wspomagać programistę w unikaniu najpopularniejszych błędów. Jak widać, oni całkiem nieźle go przemyśleli, mieli bardzo dobre zamiary, ale na pewno nie myśleli o domenie w momencie, gdy wymyślili nazwę dla samego języka, ponieważ gdy wejdziemy na stronę kotlin.com, znajdziemy stronę gminy Kotlin i dzięki uprzejmości tamtejszemu urzędowi gminy dostałem statystyki odwiedzin tej strony. I widać, że w ostatnim czasie mamy dosyć spory pik, jednak gdy skorelujemy to z danymi historycznymi z Kotlina, to nie ma tu wyraźnego związku, więc może to jest czysty przypadek. Gdzie możemy używać Kotlina? Tak naprawdę wszędzie, ponieważ nie był on pisany z myślą o jednej platformie. Jedynie na Androidzie zyskał bardzo dużą popularność, ponieważ wszystkim jest smutno, że żyją w czasach Java 7. No teraz od najnowszego Androida będzie Java 8, ale w momencie, gdy oni go wypuszczali, jeszcze tego nie było oficjalnie wiadomo. Więc mogą być spokojnie w tym pisane części serwerowe, może być używany do skryptów, tak jak Groovy. I możemy w nim pisać na Androidzie i głównie w kontekście Androida będziemy o nim mówić. Sama integracja z projektem androidowym jest banalna. Jeśli używamy Gradle'a, który jest obecnie najpopularniejszym systemem budowania aplikacji androidowych, to wystarczy, że dodamy sobie w kontekście BitScripta jedną zależność, następnie odpalimy plugin kotlinowy i w najprostszej wersji jedna zależność do standardowej biblioteki Kotlina. Mówię w najprostszej wersji, ponieważ możemy też podpiąć inne zależności, na przykład dla refleksji javowych, ale ponieważ refleksje javowe na Androidzie nie są zbyt wydajne i trzeba mieć naprawdę dobry powód, aby je użyć, to tutaj zostało to podzielone na dwie oddzielne paczki, ponieważ w większości przypadków tej drugiej nie będziemy podpinać, zatem nasza aplikacja będzie miała mniej metod i będzie mniejsza. Przejdźmy teraz do składni. Najprostszym sposobem na stworzenie obiektu jest po prostu słowo kluczowe class i nazwa klasy. Jeśli chcemy dodać jakieś pole, musimy zadeklarować je jako val lub var. Val oznacza, że pole będzie finalne. Tutaj można by długo opowiadać o całej filozofii pól finalnych, czy one powinny być domyślne w Java, czy nie, ale może nad tym nie będziemy się rozwodzić, bo to jest temat na zupełnie inny tok. Aczkolwiek w Kotlinie trzeba to zawsze eksplicite deklarować, czy to jest pole finalne, czy nie. Następnie mamy nazwę naszego pola, dwukropek, typ i przypisanie. Tutaj w porównaniu do Java nie mamy prymitywów, więc ten int jest obiektem i nie ma on związku z dużym integerem w Javie, przynajmniej takiego wprost związku. Drugie pole zdefiniujemy sobie jako var, czyli w tym przypadku to nie jest pole finalne, zatem możemy do niego przypisywać inne wartości. I znowu nazwa, dwukropek, typ i przypisanie. Możemy też ominąć typ. Kotlin jest językiem silnie typowanym. To oznacza, że ten typ tam faktycznie jest, będzie on weryfikowany przez kompilator, będzie nam będzie on podpowiadany przez IDE, ale nie musimy go pisać, ponieważ Kotlin sam się go domyśli. W tym przypadku jest oczywiste, że będzie to intem, więc nie musimy go pisać, aczkolwiek on tam zawsze będzie i w przypadku, gdybyśmy chcieli przypisać tam jakiś inny typ, to kompilator nam powie, że jest to niedozwolone. Konstruowanie obiektu wygląda bardzo podobnie jak w Javie, tylko że musimy użyć słowa kluczowego konstruktor. Odrobinę inaczej wygląda definiowanie parametrów, czyli mamy nazwę parametru i po dwukropku jest jego typ, a dalej wygląda to już zupełnie tak jak w Javie, czyli takie tradycyjne przypisanie.
Nie ma średników.
Nie ma średników, to jest tendencja od dawna, już wszyscy się cieszą, że w każdym kolejnym języku nie ma średników. I tutaj są one opcjonalne, tak podobnie jak w Groovy. Obiekt tworzymy również podobnie jak w Javie, z tym, że omijamy słowo kluczowe new, a dalej wygląda to identycznie. To, co nowego nam się pojawia w kontekście konstruktorów i każdej innej metody, to jest fakt, że możemy skorzystać z wartości domyślnych. Czyli po typie parametru zapisujemy domyślną wartość dla tego elementu. I tutaj zyskujemy dużo więcej niż można by to stwierdzić na pierwszy rzut oka. Ponieważ wcześniej mieliśmy tylko jeden konstruktor trójargumentowy, a teraz mamy tych konstruktorów zdecydowanie więcej. Po pierwsze mamy konstruktor bezparametrowy, czyli zostaną wykorzystane wszystkie domyślne wartości. Później mamy serię konstruktorów, które mają niepełną listę parametrów, czyli w tym przypadku będzie jeden lub dwa parametry. I maczowanie tych parametrów odbywa się na podstawie kolejności występowania w naszej definicji. I ostatecznie możemy też użyć konstruktora, który nie będzie korzystał z maczowania tej kolejności, tylko wykorzystywał mechanizm name parameters, czyli możemy zadeklarować, który parametr akurat chcemy ustawić. W tym przypadku będzie to cena, a cała reszta zostanie wzięta z wartości domyślnych. Drugi sposób na definiowanie konstruktora wiąże się ze skróceniem ilości kodu, którą musimy napisać. Czyli możemy połączyć definiowanie konstruktora wraz z definiowaniem pól w klasie. W tym przypadku zaraz po nazwie klasy stawiamy zwykłe nawiasy, takie jak to by były argumenty jakiejś metody, czy w tym przypadku konstruktora. Następnie do tych argumentów dodajemy val lub var. I dalej występuje to analogicznie jak było wcześniej. W tym przypadku jednocześnie definiujemy sobie nasze pola, jednocześnie definiujemy te wszystkie konstruktory, które mieliśmy wcześniej. Czyli w dalszym ciągu możemy wywoływać każdą jego formę. I tutaj można by pomyśleć, że w zasadzie nic nowego, nic jakiegoś takiego wielkiego się nie stało. Wszystko to możemy zrobić na przykład z użyciem Lomboka. Nie wiem, czy ktoś używał. Lombok to jest taka biblioteka javowa, która pozwoli nam na wygenerowanie konstruktora dla danej klasy bez konieczności jego pisania. W IDE również możemy wygenerować konstruktor, ale on faktycznie w kodzie będzie i będziemy go musieli czytać, albo inni go będą musieli czytać, a Lombok nam go wygeneruje w trakcie budowania. Sam Lombok jest odrobinę dyskusyjny i niektórzy się czepiają, że on używa prywatnego API i prywatnego API javowego i odpala się w momencie budowania abstrakcyjnego drzewa składniowego, ale generalnie działa i ja go polecam. W każdym razie tutaj zyskujemy dużo więcej, bo tych konstruktorów mamy dużo więcej odmian, więc pisząc raz zyskujemy tych konstruktorów kilka lub kilkanaście. Drugą zaletą jest to, że w momencie, gdy mamy już nasz kod aplikacji i ten konstruktor jest wykorzystywany w wielu miejscach, możemy sobie dodać kolejne pole tutaj niżej, bo zmieniły się wymagania biznesowe. I teraz wystarczy, że zadeklarujemy te pole, damy mu wartość domyślną i wszystkie nasze poprzednie wywołania konstruktorów działają i nie musimy nic zmieniać. Przejdziemy teraz do metod i definiowanie ich w Kotlinie. Wygląda to dalej w miarę intuicyjnie. Jedynie na początku mamy słowo kluczowe fun, następnie nazwa metody, w nawiasie pojawiłyby się parametry i po dwukropku mamy zwracany typ. Samo ciało metody jest banalne i wygląda praktycznie tak samo jak w Javie, czyli mamy wyciągnięcie ceny z produktu i pomnożenie przez jego ilość w paczce. Możemy ten zapis odrobinę skrócić, ponieważ tak naprawdę nawiasy nam nic nie wnosiły i samo wyrażenie jest dosyć proste, więc możemy to zapisać po prostu przez operator przypisania. Znowu Kotlin stwierdzi, że on w zasadzie wie, jaki to jest typ, więc także nie musimy go pisać. I dalej, Kotlin nie jest językiem statycznie typowanym, więc ten typ tam jest, on będzie pilnowany przez kompilator i będzie podpowiadany przez IDE. Tutaj ukryte jest jeszcze jedno wywołanie metody, nie wiem, czy ktoś je widzi. To jest podobnie tak jak w Groovim, że w momencie, gdy dostajemy się do jakiegoś pola, to tak naprawdę pod spodem wywoływany jest getter. Tak jak w Javie standardem jest to, że piszemy gettery i settery i to właśnie przez nie dostajemy się do pól, to tutaj ten zapis jest skrócony, ponieważ ten getter faktycznie jest i on pod spodem jest wywoływany, ale po pierwsze nie musimy go pisać, nie musimy go generować i nie musimy go czytać. Jeśli chcielibyśmy nadpisać getter lub setter, tutaj sytuacja jest odrobinę kontrowersyjna, ponieważ pod naszym polem musimy napisać, to jest w zasadzie słowo kluczowe get, dalej mamy nawiasy i zwykłe ciało metody. Pojawiło się nowe pole nazwane field. To jest pole dogenerowane przez Kotlina i ono odnosi się do pola, w kontekście którego piszemy ten getter lub setter. Oczywiście getter możemy skrócić, nie trzeba pisać wszystkich nawiasów. Podobnie będzie wyglądał setter. W przypadku setera mamy argument jeszcze w nawiasach. Argument nie ma typu, ponieważ ten typ jest oczywisty i nałożony z góry przez pole, do którego piszemy setter. I znowu pojawia nam się te słowo kluczowe field, czy raczej tego dogenerowane pole. Jest to niewygodne, słabo się tego używa. Na takim prostym przykładzie to nie robi problemów, ale w kontekście, gdybyśmy mieli zdecydowanie więcej pól, chcieli do kilku pól nadpisać takie gettery i settery, to zaczynają się w kodzie to wszystko mieszać, sama deklaracja klasy, jej struktury wraz z definicją logiki biznesowej, więc jest to odrobinę niewygodne. Tony Hoare chyba w 1965 roku, to jest facet, który wymyślił Quicksorta, pisał język chyba AGOL-W, i podczas, to jest obiektowy język, i podczas definiowania struktury typów dla tego języka wymyślił nula. I na jednej z konferencji stwierdził, że to był jego największy błąd w życiu i kosztował on miliony dolarów, w szczególności jeśli policzymy czas deweloperów spędzony na debugowaniu null pointer exceptionów i pieniądze stracone przez aplikację w momencie, gdy na produkcji zaczęły się pojawiać null pointery. Kotlin postanowił to czy wspierać programistów w naprawie tego, czy w ustrzeganiu się null pointerów. Pewnie niektórzy zauważyli, że wszędzie pieczołowicie zawsze przypisywałem jakąś wartość do pola już na starcie, ale przeważnie tej wartości na starcie nie znamy. Więc moglibyśmy spróbować jej nie pisać, ale taki kod w Kotlinie się nie skompiluje, ponieważ kompilator powie, że nie ma przypisania. Więc ok, przypisujemy nula, kod się dalej nie kompiluje i kompilator wspomina o tym, że to jest pole typu string, a nie pole, które jest typu string i może być nulem. W Kotlinie musimy to eksplicite powiedzieć i taki typ deklarujemy jako nasz typ ze znakiem zapytania. I to jest nowe rozróżnienie typów, ale to jest tylko i wyłącznie na poziomie języka, czyli w bytecodzie javowym, który zostanie wygenerowany, to dalej będzie zwykły string. Jedynie podczas kompilacji to jest analizowane i stwierdzane, czy na pewno jest to użyte w bezpieczny sposób. Zobaczmy, jaki skutek to ma na nasz kod. Tym razem w paczce zadeklarowałem produkt jako taki produkt, który może być nulem. Teraz ten kod się znowu nie skompiluje. Mamy całą taką serię niekompilującego się kodu, ponieważ kod im powie, że hola hola, Tutaj może być null, może być null pointer, więc nie puszczę tego dalej. I teraz jest kilka obejść czy prób na poradzenie sobie z taką sytuacją. Pierwsze i najbardziej brutalne to jest użycie dwóch wykrzykników po naszym produkcie. To jest tak naprawdę obietnica dla kompilatora, że stary, tutaj na pewno nie będzie nula w runtime, obiecuję, więc puść to. I on to faktycznie puści, a w momencie, gdy jednak w runtime pojawi się null, będziemy mieli tutaj wyjątek. Nie będzie to null pointer, tylko taki null pointer kotlinowy. Czyli generalnie mamy tą samą sytuację, którą mieliśmy w Javie. Drugim sposobem jest użycie znaku zapytania zamiast tych dwóch wykrzykników. Teraz powiedzieliśmy kotlinowi, że wywołaj ten getter, czyli pobierz tą cenę, tylko wtedy, gdy produkt nie jest nulem. A gdy jest nulem, to z całego wyrażenia zwróć nul. Czyli tutaj idziemy już gładko, nie mamy null pointera, ale kod się dalej nie kompiluje, ponieważ nie możemy mnożyć z nulem. Kolejny sposób, wszystko nam się wydłuża. Teraz używamy Elvis operator. Elvis dlatego, że jak przechylicie głowę w lewą, to będzie to wyglądało jak Elvis. Tutaj mówimy, że jeśli lewa strona tego wyrażenia będzie nulem, to weź tą wartość domyślną. I tu się faktycznie tak stanie. Jeśli produkt będzie nulem, to wartość całości będzie 0 i nie mamy wyjątku. Widać, że może sam proces programowania może nie jest szybszy, czy wypuszczenie pierwszej jakoś wstępnie działającej wersji tu się wydłuża, bo musimy więcej myśleć. Aczkolwiek sumaryczny czas będzie krótszy, bo nie spędzimy godzin na debugowaniu i poszukiwaniu, dlaczego tutaj pojawił nam się null pointer exception. Często występuje taka sytuacja, że faktycznie nie wiemy, jaka jest wartość tego pola, ale nie chcemy tego pola definiować jako taki typ ze znakiem zapytania. Na Androidzie to będzie często występowało w przypadku widoków, które mamy zdefiniowane w aktywności. Za tworzenie samej instancji aktywności odpowiada system operacyjny, więc tam nie możemy się wpiąć, żeby już jakiś widok ustawić. I możemy te wartości ustawić dopiero wtedy, gdy podepniemy jakiegoś XML-a pod tą aktywność. Więc możemy Kotlinowi też powiedzieć, że w zasadzie to mamy taki typ, nie wiemy jaka jest tego wartość, ale obiecuję, że jak już ktoś się będzie do niego dobierał, to tam będzie już coś. To jest kolejne obejście, jest trochę ryzykowne, bo ten null pointer faktycznie może wystąpić, no ale skraca trochę kod i w niektórych sytuacjach jest uzasadniony. Nie możemy tego samego zrobić z intem, ponieważ int jest traktowany jako prymityw. Nie jest to taki prymityw javowy, tylko taki prymityw kotlinowy i w kotlinie on jest tak nazywany. I late init jest zabroniony w połączeniu z prymitywami, więc tu wykorzystujemy kolejny mechanizm. Dla mnie to jest taki jeden z wielkiej trójcy głównych argumentów za tym, żeby używać kotliny, to jest mechanizm delegatów. Tutaj tak naprawdę mówimy, że za dostęp do tego pola, za jego odczyt i za jego zapis odpowiada ten oto obiekt. Sam mechanizm jest odrobinę skomplikowany i niezbyt czytelny, więc trzeba się w niego długo wgryzać. Aczkolwiek tutaj mamy zdefiniowany taki delegat już, który przychodzi wraz ze standardową biblioteką Kotlina i on będzie rzucał wyjątkiem w momencie, gdy będziemy chcieli się dobierać do tego pola, a będzie ono nulem. Czyli dalej mamy sytuację, że faktycznie null pointer może się pojawić w runtime, ale zapis jest odrobinę prostszy. Dobrze. Przechodzimy do lambd. Lambdy to są w pewien sposób anonimowe, można to porównać do anonimowych implementacji interfejsów w Javie. Kotlin wprowadza typy funkcyjne. Czyli jeśli wyobrazimy sobie funkcję, ponieważ w Kotlinie nie mamy tylko metod, które są dowiązane do obiektów, ale też wolno żyjące funkcje, możemy tą funkcję zdefiniować jako zmienną, po prostu, która jest następującego typu. I to jest właśnie opis typu funkcyjnego. Czyli mamy funkcję, która przyjmuje 0 argumentów i będzie nam zwracała unit. Unit, czyli nic w zasadzie, taki void javowy. Następnie już sama definicja tej lambdy. to po prostu w nawiasach klamerowych piszemy to, co tam ma się dziać. To jest wywołanie jakiejś innej funkcji czy metody, ale moglibyśmy, nie wiem, pobrać coś z bazy danych, połączyć się z internetem i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest tylko dla przykładu taka bardzo prosta rzecz. Jeśli chcielibyśmy zdefiniować funkcję, która przyjmuje parametr, wtedy zapisujemy, że przyjmujemy stringa i znów zwracamy pustą odpowiedź. Wtedy zmienia nam się też definicja samej funkcji, czyli zapisujemy, jaki parametr przyjmujemy i następnie po strzałce, co się dzieje. Znowu tego parametru typu nie musimy za każdym razem powtarzać, ponieważ jest on oczywisty już raz zdefiniowany w tym miejscu. Co więcej, nawet samej nazwy argumentu nie musimy pisać, ponieważ tak jak w innych językach, na przykład w Groovim, jest on domyślnie zwany item, więc możemy tego ita używać jako argumentu, który przyjmuje lambda. I zobaczmy, jak to wygląda na jakimś żywym organizmie. W Androidzie, żeby nasłuchiwać na wciśnięcie przycisku, musimy sobie podpiąć listenera. Ten listener to jest zdefiniowany interfejs z jedną metodą i każdy taki interfejs, który ma jedną metodę, może być zastąpiony przez lambdę. W tym przypadku mamy lambdę, która przyjmuje view, ponieważ właśnie taki argument jest przyjmowany przez metodę w tym interfejsie i następnie wykonujemy jakąś akcję. Możemy odrobinę skrócić ten zapis, ponieważ zawsze, gdy lambda, czy ten interfejs javowy jest ostatnim argumentem w naszej metodzie, to sama definicja tej lambdy może być wyciągnięta poza zwykłe nawiasy. A ponieważ tutaj jest tylko jeden argument, to w ogóle nie musimy pisać nawiasów. I teraz z kolei możemy obciąć również ten widok, ponieważ to jest tam niepotrzebne, z tego nie korzystamy i tylko zakłóca przekaz. Zmienić odrobinę formatowanie i dochodzimy do czegoś takiego. To jest może na pierwszy rzut oka niezbyt oczywiste, ale bardzo często spotykane i bardzo często spotykane w innych językach, z których czerpię Kotlin, na przykład z Groovy'ego. Więc jeśli się do tego przyzwyczajimy, to jest to naprawdę czytelny i intuicyjny zapis. I jeszcze odnosząc się do tego, tutaj znowu można powiedzieć, że w zasadzie nic nowego się nie pojawiło, bo to samo możemy uzyskać w Javie już obecnie na Androidzie, używając RetroLambdy, czyli znowu takiej biblioteki, która na podstawie lambd wygeneruje nam kod w Javie 1.7. I tutaj jedna z różnic jest taka, że gdy piszemy anonimowe implementacje interfejsów w klasie androidowej, to taka anonimowa implementacja z automatu dostaje dowiązanie do klasy, w kontekście której została stworzona. Zatem jeśli piszemy tą implementację w aktywności, to mamy dowiązanie do aktywności, a z tego jest już tylko jeden krok do wycieków pamięci, które są plagą w Androidzie. A w Kotlinie domyślnie takie lambdy, gdy są one generowane do bytecodu javowego, są one generowane jako klasy statyczne, więc nie mają eksplicyte tego dowiązania, jeśli nie jest ono potrzebne. Oprócz tego, że Kotlin składniowo ma kilka ciekawych elementów, to wraz z Kotlinem podpinaliśmy sobie standardową bibliotekę i ona ma już wiele ciekawych, zdefiniowanych operacji, które możemy wykorzystać. Spojrzymy sobie na dwa przykłady. Jeśli rozważymy taką strukturę danych, to mamy sklep, który ma listę klientów. Klienci mają listę zamówień. Zamówienia mogą być dostarczone lub nie i mają listę produktów, a produkt ma w szczególności cenę. I teraz spróbujmy sobie napisać metodę. Jak mi zacięło, to ją napiszemy. Okay. Metodę, która znajdzie nam dla danego klienta najdroższy dostarczony do niego produkt. Gdybyśmy to pisali w Javie, to już widzimy co najmniej dwie pętle, zbieramy sobie ten obecnie najdroższy produkt i kolejne do niego porównujemy. Więc mamy tam kilka nawiasów i kilka zagnieżdżeń. Natomiast w Kotlinie zrobimy to tak. Po pierwsze, dla naszego klienta weźmiemy sobie listę jego zamówień i przefiltrujemy tą listę tylko po zamówieniach dostarczonych. Czyli tutaj mamy właśnie tą składnię z lambdą bez nawiasów. Czyli do funkcji filter dodajemy tak naprawdę interfejs z metodą, która mówi, czy on powinien być odfiltrowany, ten element, czy nie. Następnie spłaszczamy sobie taką strukturę. Czyli mieliśmy listę zamówień, a teraz dla każdego zamówienia bierzemy listę produktów, później dla drugiego zamówienia listę produktów i zlepiamy to w jedną listę i ta lista rośnie. Mamy płaską listę produktów. Ostatecznie wybieramy sobie z tej listy produkt z największą ceną. Więc mamy trzy linijki, które tak naprawdę możemy czytać jak naturalny język, więc jest to bardzo, bardzo przejrzyste. Drugim przykładem jest sprawdzenie, jak często dany produkt był zamawiany w danym sklepie. I tutaj znowu startujemy od listy klientów, bo jesteśmy na poziomie sklepu. Spłaszczamy sobie listę zamówień, czyli znowu dla pierwszego klienta bierzemy jego zamówienia, dla drugiego klienta jego zamówienia i to razem spinamy w listę. I tak dla wszystkich klientów. Więc mamy długą listę zamówień. Następnie te zamówienia mapujemy sobie na produkty. Tutaj mieliśmy flat map, a tu map. Czyli tym razem tej listy nie łączymy, tylko po prostu każdy element listy mapujemy zgodnie z tutaj zawartą logiką. Czyli po tej linijce mamy tak naprawdę listę list i w każdym elemencie tej listy mamy listę zamówień. Następnie filtrujemy tą listę tylko poprzez te listy, które zawierają ten szukany nasz produkt. Pobieramy jej rozmiar i to dane już mamy. Jest trzy linijki, które znowu możemy czytać jak prawie jak naturalny język. W samym Kotlinie jest dużo więcej ciekawych rzeczy i na pewno o wszystkich sobie nie powiemy, ale jeszcze kilka zahaczymy. Pierwsze to są data klasy. Data klasy są stworzone po to, aby opędzić przypadki, gdzie potrzebujemy klasy, która tylko i wyłącznie w zasadzie przenosi dane, czyli jeśli mapujemy sobie nasze requesty sieciowe na jakieś klasy z danymi, to pewnie użyjemy do tego data klasy. Data klasa różni się tym, że przed klasą mamy jeszcze data. I co dzięki temu zyskujemy? No tradycyjnie konstruktor getter setter. Do tego dostajemy bardzo ładnego tu stringa, hashcoda i equalsa. Tu każdy powie, że dobra, Lombok to potrafi, mogę to wygenerować w IDE. Ale dodatkowo dodajemy jeszcze dostajemy fajną metodę copy, która pozwala nam na kopiowanie całych obiektów. Czyli po pierwsze, możemy sobie skopiować cały obiekt, czyli dostajemy nową instancję, ale z tymi samymi danymi, a możemy też skopiować obiekt, podmieniając niektóre jego elementy. W tym przypadku podmienimy sobie tylko imię, ponieważ imię jest tu jako pierwszy parametr. Jeśli byśmy podali tutaj dwa parametry, to by zostały podmienione dwa te pola. Natomiast jeśli wykorzystamy mechanizm nameParameters, to możemy podmienić dowolne pole. W szczególności w przypadku, gdy mamy jakieś niewygodne API, albo to jest API dostosowane do urządzeń mobilnych, czyli jest ono odrobinę przeładowane, żeby mieć mniej requestów sieciowych, to możemy w łatwy sposób kopiować sobie te elementy, podmieniając tylko poszczególne wartości, co się często przydaje. I tutaj znowu przewaga nad Lombokiem jest taka, że mamy nową metodę copy, a nad generowaniem tego z IDE przewaga jest taka, że mamy tą nową metodę i nie trzeba wszystkiego pisać ani czytać. Może generować, a nie czytać. W Kotlina mamy wbudowany mechanizm singletonów, czyli wzorzec projektowy, który zapewnia nam, że będziemy mieli tylko jedną instancję danej klasy podczas całego runtime'u, czy podczas całego czasu, w którym żyje nasza aplikacja. W Kotlinie realizujemy to poprzez wykorzystanie słowa kluczowego object przed nazwą klasy, ale tutaj już nie ma samego słowa kluczowego class. Więc mamy klasę settingsów, która ma urla. Jeśli chcemy się dobrać do tego urla, to po prostu po nazwie tej klasy dobieramy się bezpośrednio do obiektu, więc tutaj nie ma jakby eksplicite tworzenia tej instancji. Jest to robione przez Kotlina. A jeśli byśmy chcieli się dobrać z Javy do takiego singletona, ponieważ wspominałem na początku, że był duży nacisk na to, aby ta współpraca Javy z Kotlinem bardzo dobrze się układała, To w tym przypadku, we wszystkich innych przypadkach to jest zupełnie przeźroczyste. Te klasy Javowe są widziane w Kotlinie, klasy Kotlinowe są widziane w Javie, nie ma żadnego problemu. Ale w tym przypadku trzeba już wykorzystać jakiś dodatkowy mechanizm, ponieważ nie ma po prostu, to jest składniowo byłby niepoprawny taki zapis w Javie. Więc w Javie odbywa się to następująco. Mamy dogenerowane statyczne pole w naszej klasie, gdzie jest przechowywana ta instancja i dopiero z tej instancji możemy pobrać URL-a. I tutaj widzimy, że w Javie musimy już eksplicite korzystać z getterów i setterów, które są dogenerowane przez Kotlina. Kolejny duży i bardzo potężny mechanizm, który jest w Kotlinie, to są rozszerzenia obiektów. Czyli możemy sobie domiksowywać nowe właściwości do naszych obiektów i czy to do obiektów kotlinowych, czy do javowych. Jeśli mamy plik playground kt, kt to jest standardowym rozszerzeniem plików kotlinowych, zdefiniujemy w nim dwie klasy. Mamy klasę produktu i mamy paczkę, to co już używaliśmy wcześniej. I teraz domiksujemy metodę getTotalPrice do naszej paczki. W tym przypadku nie definiujemy tej metody w kontekście tego obiektu, czyli moglibyśmy zrobić to w zupełnie innym pliku i mówimy mu, że mamy taką funkcję, która ma być zrealizowana w kontekście paczki i to jest ta nasza metoda, którą zapisywaliśmy wcześniej. Wtedy, gdy mamy już instancję tej paczki, a tu mamy tak samo pokazany przykład, że możemy to samo realizować na stringu, czyli takiej core'owej, javowej klasie, z punktu widzenia Kotlina nie ma to żadnego znaczenia. Możemy sobie tam dołożyć metodę, która będzie nam sprawdzała, czy ten string jest krótki, czy nie. I gdy chcemy tego użyć, bierzemy sobie instancję naszego obiektu, w tym przypadku stringa, i wywołujemy naszą metodę. Czyli teraz string wygląda tak, jakby faktycznie on miał dołożoną nową metodę. I tu się faktycznie pojawia trochę magii. Jednak ona jest banalna, gdy spojrzymy na to, jak wywołać taką metodę w Javie. Ponieważ na podstawie nazwy pliku, mieliśmy plik playground.kt, zostanie utworzona klasa, która będzie miała metody statyczne odpowiadające tym naszym rozszerzeniom. Więc dla każdego pliku kotlinowego, w którym pojawia się jakieś rozszerzenie klasy, zostanie wygenerowana taka klasa statyczna. I teraz klasa nie statyczna, tylko klasa ze statycznymi metodami. Czyli mamy znowu wywołanie teraz statycznej metody na tej klasie, getTotalPrice, która się odwołuje do naszego rozszerzenia. I nasze rozszerzenie nie przyjmowało żadnego parametru, ale ta klasa statyczna musi na czymś wywoływać tą logikę, którą zapisaliśmy. Więc jako pierwszy parametr zawsze przyjmuje tą instancję, na rzecz którego będzie tą logikę biznesową naszą wykonywała. Czyli w przypadku, gdy metoda getTotalPrice by przyjmowała, nie wiem, dwa argumenty, to metoda statyczna widziana z Javy przyjmowałaby trzy argumenty i pierwszym by była właśnie paczka. Co do samego nazewnictwa tego pliku, byłoby to odrobinę niewygodne, gdyby zawsze to było tak generowane, ale w Kotlinie jest cały zestaw narzędzi, które pozwalają w łatwy sposób, czy może wspomagają tą integrację z Javą, więc z wykorzystaniem kombinacji odpowiednich adnotacji możemy sobie zdefiniować, jak ta klasa ma się nazywać. Przechodzimy do takich mechanizmów, które w zasadzie wspierają programistę w pisaniu aplikacji. Po pierwsze to mamy takie inteligentne kastowanie. Wyobraźmy sobie, że ten obiekt to jest taka instancja typu object javowego, czyli w zasadzie nie wiemy, co to jest i dopiero chcemy sprawdzić typ i jakąś akcję wykonać. Jeśli w Kotlinie sprawdzimy, że to jest string, to dalej będzie to traktowane w kodzie już jako string. Nie musimy wykonywać dodatkowego kastowania to na jakąś inną zmienną. Ten mechanizm jest dosyć inteligentny, ponieważ jeśli sobie odwrócimy tego ifa i sprawdzimy, że to nie jest stringiem, to wtedy w else będzie traktowany jako string. Jeśli sprawdzimy, że to nie jest stringiem i zakończymy wykonywanie naszej metody, to w dalszej części metody to będzie traktowane jako string. Jeśli wykorzystamy sobie nową konstrukcję when, czyli powiemy, że when ten nasz obiekt x jest intem, to traktuj go jako int, czy jest string, to traktuj go jako string, to wtedy znowu kod nie się już domyśli i nie potrzeba tutaj dodatkowego rzutowania. Ten mechanizm jest analogiczny w przypadku sprawdzania nuli. Czyli jeśli tutaj byśmy sobie sprawdzili na przykład, czy obiekt x nie jest nulem, to dalej byłby on już traktowany z tą wiedzą przechowywaną w Kotlinie. Czyli jeśli to byłby typ, który był zadeklarowany ze znakiem zapytania i zrobimy sobie ifa ze sprawdzeniem, czy to nie jest nul, to w tym ifie możemy go traktować już jako obiekt, który nie jest nulem. Ponieważ Kotlin będzie w stanie określić, że ok, sprawdziłeś już, jesteśmy bezpieczni, więc nie musimy się martwić o te wszystkie znaki zapytania i podwójne wykrzykniki. Ten system jest dosyć inteligentny, przeważnie on działa, aczkolwiek zdarzają się takie corner case'y, gdzie człowiek widzi jasno i wyraźnie, że to, nie wiem, na pewno nie jest nulem, albo na pewno sprawdziliśmy, jaki jest tego typ, a Kotlin mówi, że jednak nie wie i on się nie skompiluje. Wtedy trzeba dodawać jakieś dziwne warunki logiczne, żeby jednak podpowiedzieć Kotlinowi, żeby on był pewny. Chociaż tak naprawdę od wersji Kotlina 1.0 ja się z tym już nie spotkałem. Więc jest nadzieja, że to działa całkiem sensownie. Przechodząc powoli do podsumowania. Z punktu widzenia androidowca na pewno będzie interesujące, jak dużo mamy metod w Kotlinie i jak duża jest ta paczka. No, powiedzmy od roku, czy trochę więcej, ten limit 65 tysięcy metod nie jest taki ważny, aczkolwiek dalej nam to trochę wydłuża kompilację i musimy dodawać jakiś dodatkowy kod w naszej aplikacji, aby multidecha wprowadzić. Więc Kotlin jest dosyć lekki. Sumarycznie mamy niecałe 9 tysięcy metod i trochę ponad megabajt to waży, więc w szczególności w kontekście tutaj naszego świata zachodniego to dla użytkowników ten 1 MB więcej do ściągnięcia z Google Play'a nie będzie miał zbytnio wielkiego znaczenia. A sama liczba metod też nie jest przerażająca, jeśli porównamy to do różnych innych bibliotek, których często używamy. Co pojawia się w Javie, a czego zabrakło w Kotlinie? Może nie tyle zabrakło, a raczej z czego nie zrezygnowano w Kotlinie. Więc nie mamy tutaj sprawdzalnych wyjątków. Czyli nie mamy mechanizmu, gdzie deklarujemy, że metoda rzuca jakiś wyjątek i później kompilator nas pilnuje, że musimy napisać try-catcha, który tą sytuację nam zabezpieczy. Same te sprawdzalne wyjątki są kontrowersyjne i trwa dużo dyskusji o tym, czy one powinny być, czy nie. Słucham.
Czy można zwracać wiele wartości, wiele obiektów z funkcji?
Pytanie było takie, czy można zwracać wiele obiektów czy wartości z funkcji? I tak, i nie. Ponieważ tak naprawdę nie można tak eksplicite zwrócić kilka wartości, ale można zwrócić obiekt, na przykład taki jak data class, który pomimo tego, że ma ten operator kopiowania, gettery, settery, konstruktory, ma też operator, który rozbija go na poszczególne elementy. Czyli jeśli mamy data class z dwoma parametrami i przypiszemy to do, napiszemy zapis, że mamy val, na przykład nawias, name, przecinek, age, i to będzie się równała ta osoba, to on zostanie po cichu rozbity na te dwie wartości. Czyli tak eksplicyte nie można, jako jakaś krotka, ale można wykorzystać mechanizmy kotlinowe, które to tam po cichu rozbiją na wiele obiektów.
Czyli error cat limit jest przez specjalną strukturę?
Tu nie rozumiem pytania.
Error handling. W sensie nie mamy exceptionów.
Nie, są exceptiony, tylko nie są one, nie ma wymuszanego sprawdzenia, czyli jest to traktowane jako wszystkie exceptiony są runtime'owe. Czyli kompilator na nas nie wymusza, żebyśmy mieli try-catch'e. W Kotlinie nie ma też statycznych elementów. Zamiast statycznych elementów czy statycznych metod, twórcy Kotlina zalecają tworzenie funkcji w scope'ie globalnym, czyli po prostu poza obiektami, czy poza klasami, ale są pewne mechanizmy, które pozwalają nam jednak te klasy, te metody statyczne tworzyć. To jest znowu ukłon w stronę współpracy Java z Kotlinem. Nie ma też nieprywatnych pól, czyli nie mamy packet scope'u. Zamiast tego został wprowadzony scope, który obejmuje cały moduł, czyli scope, który czyni pole widoczne tylko i wyłącznie na przykład w module gradle'owym. Ale nie ma takiego scope'u, który był packet scope'em. To, co pojawia się w skali, a nie ma tego w Kotlinie, z pewnością jest ciekawe, ale że program nie programuję w skali, to za wiele o tym nie powiem. Jedynie z czystej uczciwości musiałem tą długą listę wypisać. O wiele ciekawsza jest lista tego, co nie pojawia się w skali, a jest w Kotlinie. I tutaj ostatni element z tej wielkiej trójcy, moim zdaniem wielkiej trójcy, czyli mamy delegaty, mamy rozszerzenia metod, no po cichu lambdy i wreszcie inlinowane funkcje. Inlinowana funkcja to jest taka, która przez kompilator zostanie wstawiona w miejsce wywołania. Czyli jeśli przy jakąś metodą bądź funkcją napiszemy słowo kluczowe inline, to podczas generowania bytecodu zostanie ona wstawiona wszędzie tam, gdzie byłaby wywoływana. Czyli później w bytecodzie javowym nie mamy instrukcji skoku. O ile może brak instrukcji skoku nie jest spektakularny, to o tyle w przypadku Androida, jeśli mielibyśmy inlinowane funkcje, które przyjmują lambdy, a to bardzo często jest, taka struktura jest bardzo często wykorzystywana, to wtedy w bytecodzie byłyby tworzone anonimowe implementacje. A jak wszyscy wiedzą, tworzenie obiektów generalnie na Androidzie jest dosyć drogie i czym mniej obiektów, tym dla nas lepiej. Więc takie funkcje inlinowane są zbawieniem. Druga sprawa, że często są one wykorzystywane w rozwiązaniach, gdzie zależy nam na czasie i zależy nam na tym, aby one w zasadzie nie stawiały żadnego narzutu w stosunku do robienia tego na piechotę, czyli na przykład w frameworkach dependency injection. Znowu przestało działać. Ok, ale jeszcze na chwilę wrócimy. Na pewno jakby to był jakiś skalowiec, to by powiedział, że w skali też jest taka adnotacja inline, ale gdy wczytamy się dobrze w dokumentację, to jest tam napisane, że to jest tylko prośba do kompilatora skali, aby on inlineował tą funkcję czy metodę, ale tak naprawdę decyzja zależy od niego. A w Kotlinie, jeśli napiszemy inline i kod się skompiluje, to mamy gwarancję, że zostanie ona inlineowana. Tu są plany na przyszłość dla Kotlina. Aczkolwiek od wydania wersji 1.0, czyli powiedzmy półtora miesiąca temu, o tych planach za dużo nie słychać i nie wiadomo, jakie są szczegóły i ja mam wrażenie, że oni zbierają bardziej opinie i nasłuchują, co się dzieje, niż dewelopują nowe rzeczy. Chociaż wyszła teraz wersja Kotlina 1.0.1 już. Jakie mamy alternatywy? Po pierwsze to jest Groovy, którego już tutaj kilka razy przywoływałem. Groovy dosyć stary język, też działa na JVM-ie. Niektórzy z powodzeniem go używają na Androidzie. Sama integracja jest odrobinę trudniejsza. Jest on odrobinę wolniejszy, ma więcej metod i sam port na Androida trochę więcej waży. I jest gorsze wsparcie IDE. Ale te różnice tutaj nie są takie wielkie. Aczkolwiek Kotlin ma kilka mechanizmów, dla których z pewnością warto wybrać Kotlina. Drugą alternatywą jest Extend. I tu jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ja w sumie wcześniej o nim nie słyszałem, a język wygląda super. Jest szybki, jest bardzo podobny do Java, jest wygodny i w zasadzie nie znalazłem powodów, dla którego go nie używać. Jedynie jak tak trochę dłużej popytałem się ludzi i pogrzebałem w internecie, to wychodzi mi na to, że Extend nie zdobył popularności ze względu na marketing, ponieważ został zrobiony przez Eclipse Foundation i na początku był dostępny tylko i wyłącznie na Eclipse, więc całe środowisko programistów z Android Studio już odpadło i później chyba, nie wiem, nikt mu nie zaufał, a na Kotlina z racji tego, że jest pisany przez JetBrains, się wszyscy rzucili. Ale polecam spróbować Extenda, bo oni deklarują, że jest dużo szybszy od Kotlina i Groovy'ego na przykład i od skali. Czy Kotlin jest gotowy do użycia na produkcji? My go używamy w Tołku. Mamy postawioną aplikację dla bankowości w Nigerii, która z tego korzysta i żyjemy, i Nigeryjczycy też żyją i mają się świetnie. Sporo Mamy wersję 1.0, więc już jest całkiem stabilnie. W momencie, gdy nie mieliśmy jeszcze bety, to zdarzało się, że Kotlin z wersji na wersję zmieniał składnie dosyć znacznie. Wtedy co prawda wychodziła nowa wersja pluginu kotlinowego dla Android Studio i ten plugin wspierał nam przechodzenie z tej jednej składni na drugą, ale było to problematyczne. Od bety w zasadzie nic się nie zmieniało, od 1.0 już jest w ogóle cudnie. Kilka sporych firm z tego korzysta, oczywiście JetBrainsy. W Tołku z tego korzystamy także. El Paschen, warszawska firma robiąca znanego lekarza, też z tego korzysta. Ale takie duże firmy jak Prezi, czyli te efektowne prezentacje, które sobie możemy tworzyć online. Telegram, oni mają część serwerową do Telegrama napisaną w Kotlinie, albo jakąś tam część. I chociażby Meizu, który robi telefony komórkowe. A tu jest jakaś firma, która wkleiłem ją tylko dlatego, że miała super filmiki, bo oni robią quadocoptery i coś piszą w Kotlinie i pokazywali, jak fajnie to lata. A na stronie Kotlina jest cała długa lista firm, które korzystają z Kotlina. Więc moim zdaniem jest ten język w pełni gotowy, żeby go używać na produkcji, nie ma żadnego problemu. Co więcej, nie trzeba ograniczać się tylko i wyłącznie do rozwiązań, gdzie tylko do nowego produktu wstawiamy Kotlina, ponieważ dokładając ten plugin kotlinowy i dokładając standardową bibliotekę, możemy z powodzeniem go używać w obecnym, w już istniejącym projekcie. Możemy każdą nową klasę dodawać w Kotlinie i będzie pełna integracja. Co więcej, klasy javowe, które napotkamy po drodze w Android Studio, możemy na Linuxie w Ctrl-Shift-A wpisać convert i to nam skonwertuje klasy do Kotlina. Więc i w Android Studio i w IDEA będzie to działało tak samo. Więc nie ma najmniejszych problemów, żeby tego używać na produkcji. A tu pokażemy jeszcze przykłady z życia. Widać cokolwiek? Nie widać?
Widać.
O, jest ok. Więc mamy klasę androidową, mamy widok i w widoku zdefiniowaliśmy sobie jakieś własne dodatkowe pola, więc żeby się do nich dobrać z XML-a, musimy się dobrać poprzez taką typowaną tablicę. Tak to wygląda w Androidzie, tak to trzeba robić. I teraz tu mamy, generalnie zasada dostępu do tej typowanej tablicy jest taka, że trzeba się do niej dobrać, wszystko z niej wyciągnąć i na końcu wywołać na niej recycle, bo ona będzie zwrócona do takiego globalnego zbioru takich tablic i zostanie zwrócona i będzie mogła być ponownie użyta. Więc ja sobie napisałem rozszerzenie tak naprawdę tego typu, które po wykonaniu tej akcji, czyli wszystkich przypisań, zamknie tą tablicę, żebym nie musiał się o to martwić, bo na pewno bym zapomniał. Więc po pierwsze, tutaj mamy typ ze znakiem zapytania, więc dobieramy się też przez znak zapytania, więc jeśli to będzie nulem, to po prostu ta akcja nie zostanie wywołana. Następnie wywołujemy rozszerzenie, to recycle after, i te rozszerzenie mamy zdefiniowane tu. Jest to metoda inlineowana, czyli nie mamy instrukcji skoku już tak naprawdę, bo to będzie wstawione tam. I teraz w try'u wywołujemy sobie akcję i ostatecznie recyklujemy tą tablicę, więc nawet jakby się pojawił wyjątek, no to i takiego zrecyklujemy. A to jest akcja. A teraz znowu akcja to jest parametr, który przyjmuje ta metoda. I parametr jest zdefiniowany znowu jako rozszerzenie tego typed array. Czyli te action wywołane zostanie na tej instancji. Wracając tutaj, czyli te rozszerzenie zdefiniowane tutaj zostanie wywołane na tym typie. Na początek na pewno to wygląda odrobinę niejasno, ale chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, jakie fajne rzeczy da się tak naprawdę zrobić w Kotlinie. Inny przykład, jeszcze bardziej skomplikowany. Mamy w momencie, gdy chcemy zbindować sobie jakiś system serwis androidowy. Na przykład coś, co nam pozwoli chować i wysłuchać klawiaturę, co jest jednym z trudniejszych zadań w Androidzie. Albo jakikolwiek inny serwis systemowy, na przykład do wibrowania telefonem. Więc znowu, zdefiniowałem sobie rozszerzenie klasy, tu mamy widok, które zwróci nam delegat, który będzie potrafił zwrócić taki oto serwis. I tutaj zaczyna się dopiero zabawa, ponieważ mamy te rozszerzenie, to jest rozszerzenie widoku, to nam zwraca jakiś typ obiektu, i ten typ obiektu zostanie zwrócony przez taką metodę. Metoda przyjmuje nazwę tego serwisu i referencję do metody z widoku, która potrafi wyciągać serwis. Ta metoda, mamy ją poniżej, jest już sparametryzowana dwoma typami, więc mamy tą metodę Fetch System Service. Przyjmuje nam rozszerzenie typu T, którym jest parametryzowana, tworzy obiekt, który przyjmuje, tutaj widać niżej, przyjmuje znowu lambdę. Ta lambda będzie wywoływana w getValue i zostanie wywołane to, skastowane do V, który jest parametryzowane, więc widać, że dużo się dzieje. Mamy za mało czasu, żeby to jakkolwiek wyjaśnić, ponieważ trzeba sobie na spokojnie usiąść, poczytać, przeanalizować i po kilku momentach zwątpienia można dojść, że to jednak ma sens działać, ma prawo działać i jest w tym jakiś głębszy sens. A moim celem było tylko i wyłącznie to, żeby pokazać, że ta otoczka getterów i setterów to są rzeczy, które już obecnie możemy czy mogliśmy zrobić przez kompilację, czy to generowanie kodów IDE, czy Lomboka, czy Groovy'ego. A Kotlin daje dużo poważniejsze mechanizmy, które pozwalają nam cały taki bałagan androidowy ukryć. Pozwalają nam też bardziej dostosować się do tego świata androidowego, czyli nie tworzyć dużej ilości anonimowych implementacji poprzez wykorzystanie lambd. Poprzez to, że anonimowe implementacje, jeśli już się pojawią, to domyślnie nie mają dowiązania do obiektów, w kontekście którego zostały tworzone, więc mamy dużo mniej wycieków pamięci, czy możliwości wycieków pamięci. Więc język jest naprawdę potężny i te kilka mechanizmów, oczywiście jest cały zestaw, który pozwala nam, że mamy na to, że mamy mniej kodu, wygodniej się go czyta, wygodniej się go pisze i mamy więcej fanu, ale mamy też mechanizmy właśnie jak rozszerzenia funkcji, funkcje inline'owane, lambdy i system delegatów, które pozwalają nam robić takie rzeczy jak tutaj, gdzie całą otoczkę androidową ukrywamy i praktycznie bez żadnego narzutu, ponieważ jeśli to wszystko by były funkcje inline'owane, to nie mamy żadnych instrukcji skoku, wszystko jest wstawiane od razu do kodu. Jednocześnie przy okazji mamy po cichu obfuskację też mam robioną, więc też jest odrobinę korzyści pod tym względem. I mamy jeszcze parę chwil na pytania.
Czy kod napisany w Kotlinie jest lżejszy niż w Javie?
Co rozumiem? Pytanie było, czy kod napisany w Kotlinie jest lżejszy niż w Javie. Pytanie, co to znaczy lżejszy? Czyli, że jest szybszy na przykład?
No, szybszy i mniej pamięci.
Czy mniej pamięci, to ciężko powiedzieć. Biorąc pod uwagę, że możemy pisać zamiast metod statycznych, na przykład metody, które będą inline'owane, czyli mamy mniej obiektów, bo ten kod będzie tam wstawiany, będziemy może mieć odrobinę więcej bytecodu, bo ten kod będzie w kilku miejscach powtórzony, ale różnica w samym ciężarze będzie mała, w szczególności w kontekście Androida, gdzie wrzucamy też obrazki razem z tą paczką, więc tam te parę kilo nam nie robi różnicy. Co do tego, czy kod jest optymalny, czy nie. Próbowałem znaleźć tak naprawdę porównanie szybkości wykonywania się kodu kotlinowego i javowego. I tu się pojawia duży problem, ponieważ takiego porównania nie znalazłem, ale znalazłem porównanie, że kod w skali wykonuje się dużo szybciej. I była napisana pętla, która tam nic chyba mnożyła tylko duże liczby przez siebie bardzo, bardzo wiele razy. I było, jako wynik był podany, że Kotlin jest chyba 8 razy wolniejszy. Więc stwierdziłem, że będzie wstyd się trochę przy skalowcach przyznać, że się pisze w Kotlinie. I zacząłem się temu fragmentowi kodu przyglądać. I tam wyszedł brak znajomości Kotlina. To znaczy, ciężko powiedzieć, czy brak, ponieważ nigdzie o tym nie napisali w dokumentacji, ale gdy operujemy na dużych listach, co w sumie w praktyce się nie dzieje, to możemy zamiast od razu wywoływać jakieś pętle na tej liście, możemy ją mapować, użyć metody sequence, zostanie ona zmapowana do takiej specyficznej sekwencji, która wtedy jest bardzo optymalnie przetwarzana. I wtedy ten kod był szybszy już od wykonania w skali. Więc bardzo ciężko powiedzieć, czy on jest szybszy, czy wolniejszy. Na pewno można znaleźć przypadki, w których będzie wolniejszy, ale nie jest, jakby samo to opóźnienie nie jest wbudowane w język. Będzie to wynikało albo z naszego braku znajomości Kotlina, albo z niewykorzystywania mechanizmów, które są w Kotlinie. No dobra, to dzięki za uwagę. W takim razie, jeśli byłyby jeszcze jakieś pytania, to można mnie gdzieś tu znaleźć albo po samym wykładzie bezpośrednio. Dziękuję.